Bardzo serdecznie Państwa witam i dostojnych gości, ale wszyscy Państwo jesteście dostojnymi gości, przepraszam, z racji tej wyjątkowej uroczystości. Wyjątkowej dlatego, że odbywa się, o ile pamięć mnie nie myli, po raz pierwszy o takiej randze i organizowana przez Kościół, choć myślę, że powinna być również organizowana przez władze państwowe, nie tylko 1 września. Wrzesień dla Bydgoszczy jest wyjątkowym miesiącem. I 1 września to była napaść na Polskę po prostu. A jeśli chodzi o Bydgoszcz, to są dni przede wszystkim 3 i 4 września. Niemiecka dywersja, właściwie prowokacja tajnych służb niemieckich z pomocą działaczy mniejszości niemieckiej w Bydgoszczy i w okolicach, zresztą w całym regionie, na całym Pomorzu. Podobne akcje były przeprowadzane, one służyły akcji Hannenberg. Prowokacja miała służyć do likwidacji, do usprawiedliwienia likwidacji inteligencji, w ogóle tych ludzi, którzy mogliby w przyszłości odrodzić państwo polskie. Ta akcja nazywała się Tannenberg, a inteligencja akcja przeciwko inteligencji była jakby w ramach tej wielkiej akcji Tannenberg. Przeprowadzały specjalne grupy policyjne, które szły za Wehrmachtem, nazywały się Einsatzgruppen. To jest trudne do przetłumaczenia na język polski, to słowo Einsatzgruppen. To były policyjne grupy, ale SS, służby bezpieczeństwa, ludzie wyspecjalizowani w selekcjach, jak na przykład oficer SD, czyli Służby Bezpieczeństwa Niemieckiej, Erich Sparman, który tutaj odegrał bardzo haniebną z naszego punktu widzenia, myślę ogólnoludzkiego punktu widzenia, rolę właśnie jako selekcjoner, był pracownikiem, oficerem Głównego Urzędu Rasy i Osadnictwa. Oni właśnie przebywali w tych obozach internowanych, Internierungslager, i zajmowali się już naukowymi metodami selekcji, przesłuchań ludzi typowanych, kto ma iść do obozu koncentracyjnego, a kto ma być, znaleźć się w masowych grobach. Ale zanim ja przejdę, będę mówił, no, myślę, te 30-40 minut najdłużej o tym wydarzeniu na Starym Rynku 9 września, bo ono jest najbardziej znane, przynajmniej tak się wielu wydaje. To nie są łatwe sprawy. Proszę pamiętać, że były to rzeczy okryte tajemnicą. Wszystko było tajemnicą, nie wolno było mówić. Ludzie byli zastraszeni, nie tylko w Bydgoszczy, wszędzie, gdzie wkroczył Wehrmacht i Einsatzgruppen, działy się rzeczy straszne i przerażające, bo one takie miały być z założenia. Chodziło o zastraszenie Polaków, żeby im w przyszłości odeszła chęć do odrodzenia państwa polskiego. Niemcy, zarówno jak i Rosjanie, doskonale znali historię, między innymi Polaków również, nasze działania, powstania, ta dążność do własnego państwa. Dlatego tutaj Niemcy i Rosjanie rozumieli się znakomicie i ta akcja likwidacji inteligencji polskiej przebiega równolegle po stronie niemieckiej, po stronie radzieckiej jesienią 1939 roku i wiosną 1940 roku. Także sprawa katyńska, te mordy u nas, one były takie porównywalne, mniej więcej cel był ten sam, porozumienie tutaj było znakomite. Ale zanim przejdę do tej tematyki, pragnę zwrócić się osobiście do Jego Ekscelencji księdza biskupa w następującej sprawie, ponieważ wiem, że ksiądz biskup jest wielkim miłośnikiem książek i namiętnym czytelnikiem, intelektualistą. Z Niemiec kilka lat temu otrzymałem taką niepozorną bardzo, ale piękną, wartościową niezwykle książeczkę. Nazywa się, tytuł jest oczywiście po niemiecku, w razie czego służę pomocą. Nie wiem, czy ksiądz biskup po niemiecku pisze, mówi, chętnie pomogę. Das aufgebrochene Tor, wyłamana brama. To są kazania i rozmyślania duchownych, ewangelickich, katolickich księży niemieckich więźniów Dachau. I tutaj jest przepiękne świadectwo, bo ono dotyczy biskupa Kozana. Był tam również taki ksiądz, katolicki ksiądz, nazywał się Harvel, tu jest jego relacja. I on, opisując tam swoje przeżycia i sytuację księży duchownych w Dachau, również wspomina księdza biskupa, było dwóch biskupów, jak on twierdzi. Jeden był Francuzem, a drugi był Polakiem i to właśnie wymienia go po nazwisku Michał Kozal. W opinii wszystkich duchownych, jak tu on zaświadcza, ksiądz biskup Michał Kozal uchodził już tam w obozie za świętego. Pragnę tę książeczkę księdzu przekazać, a to, o czym mówiłem przed chwilą, jest zaznaczone takimi karteczkami, żeby ułatwić księdzu biskupowi życie, to tak sobie. Proszę Państwa, mottem to ma związek z tą książeczką. Jednym z więźniów Dachau i jakby promotorem tej książeczki był wybitny pastor luterański, ewangelicki. Nazywał się Martin Niemöller. I Martin Niemöller napisał taki cudowny wiersz, ale to jest właściwie aforyzm, który chcę przeczytać i który niech będzie tym takim mottem do tego, co za chwilę Państwu powiem. Ten wiersz jest napisany po polsku, przetłumaczony, w oryginale jest po niemiecku i jest jeszcze angielski tekst. Kiedy przyszli po Żydów, nie protestowałem, nie byłem przecież Żydem. Kiedy przyszli po komunistów, nie protestowałem, nie byłem przecież komunistą. Kiedy przyszli po socjaldemokratów, nie protestowałem, nie byłem przecież socjaldemokratą. Kiedy przyszli po związkowców, nie protestowałem, nie byłem przecież związkowcem. Kiedy przyszli po mnie, nikt nie protestował. Nikogo nie było. Proszę Państwa, ponieważ jest czasu mało, to tematyka jest olbrzymia, gigantyczna. To jest dokumentacja gigantyczna, którą zajmowałem się i zajmuję się nadal 15 lat. Więc trochę wiem na ten temat, a jest to temat naprawdę niełatwy, trudny, depresyjny. I mnie również to dosięgło, to prędzej czy później dosięga, nad niejednym dokumentem łzy mi leciały z oczu, ściskało gardło i serce. To przerażające rzeczy, przerażające. Jak to wytłumaczyć? Dzisiaj to bardzo pięknie w formie zrobił ksiądz biskup. Jak to wytłumaczyć? Dlaczego tak straszne rzeczy się dzieją? Czy można je wytłumaczyć historycznie? Otóż nie. Historycznie tego się nie da wytłumaczyć, bo dla historyka tylko ta warstwa, którą widać, którą można zobaczyć w dokumentach, w źródłach, w jakichś faktach, ale tego nie można niestety zrozumieć inaczej niż przez to, o czym mówił ksiądz biskup. Jest taka piękna książka, która się ukazała zaraz po wojnie. Autorem jest Friedrich Meinecke. Napisał książkę Die Deutsche Katastrophe. niemiecka katastrofa. I tam w tej książce napisał tak, o ile postać Bismarcka jest nie do końca negatywna, można różnie rozumieć jego politykę, jego osobę, o tyle postać i dzieło Adolfa Hitlera jest jednoznacznie satanistyczne, bo musimy pamiętać o tym, że zarówno Hitler, jak i jego otoczenie byli satanistami. Bardzo często czytelnicy, gdy spotykam się z różnymi ludźmi, nie mają o tym pojęcia, nie wiedzą o tym. Hitler i Rosenberg, Himmler byli członkami tajnej loży masońskiej, nacjonalistycznej. Część jego programu z Mein Kampf była wprost wzięta właśnie z tej loży. Siedziba była w Bawarii. Znak Hakenkreuz, to wiemy, to jest znak szatana, to jest bóg, demon wojny, podobnie zresztą jak czerwona gwiazda. To też nie jest przypadek, że drugi totalitaryzm i drugi znak obnoszony po ulicach, na wszystkich salach, z gwiazdami na czapkach, z Hakenkreuzami, to są znaki szatana i XX wiek jest pod znakiem szatana. To wszystko, o czym mówimy i tak dalej, należy tak to widzieć, bo inaczej będziemy błądzić, będziemy mieli fałszywy obraz, nie zrozumiemy tego, co się stało. Dlaczego tak podeptano człowieka? Wojska niemieckie i idące za nimi Einsatzgruppe, to były jedno Einsatzkommando, potem zmieniono na drugie, wkroczyły do Bydgoszczy 5 września, zajmują Bydgoszcz 5 września i od razu zaczynają się mordy z różnych powodów. Giną obrońcy, bo Bydgoszcz jeszcze 5 września próbowano bronić. To byli odważni obrońcy Bydgoszczy, legalni. To nie byli bandyci, to były organizacje legalne za zgodą władz cywilnych i wojskowych, którzy dzielili ludzie i uczniowie, gimnazjaliści w organizacjach szkolnych, było przysposobienie wojskowe. To byli również kolejarze. Kolejarz w czasie wojny, podobnie jak wszystkie służby mundurowe, podlegają rozkazom wojskowym i są traktowane tak jak wojsko, tak samo straż pożarna. Gdzieś około godziny 15 Bydgoszcz jest całkowicie zajęta z kilku stron, pułki, no nie będę tu wdawał się oczywiście w szczegóły, bo to nie ma znaczenia. Jeszcze na południu Bydgoszczy, czyli na Szwederowie, dość duża grupa stawiła opór, czy słusznie, czy niesłusznie, można by też dyskutować taki temat jak powstanie warszawskie, czy dobrze, czy niedobrze. Wehrmachtu pokonać nie mogli, oczywiście, że nie, ale obowiązek obrony ojczyzny był dla nich ważniejszy niż to, co później nastąpiło. Takich Niemców w Bydgoszczy nie znano, nawet Niemcy, którzy tu mieszkali, byli przerażeni. Wiem o tym, bo moja rodzina przecież tutaj w Bydgoszczy była. Moi rodzice byli już dorośli, byli małżeństwem w 1938 roku, więc to nie były dzieci. Te wspomnienia przy stole się o tym mówiło. Również mówiło się o tej dywersji, czyli właściwie prowokacji, która miała miejsce w Bydgoszczy, która później była często usprawiedliwieniem, bo po to była zrobiona. Była usprawiedliwieniem do tych masowych mordów, o których Niemcy już doskonale wiedzieli przed wybuchem wojny. To już było przygotowane, wszystko, tak jak chirurg, który przygotowuje się do operacji, wie co ma robić, kto mu jest potrzebny, jakie narzędzia. I Niemcy tak samo wkraczali na te tereny i dokonywali od razu selekcji, przede wszystkim czarne listy tych, którzy już byli zapisani do obozu albo do zamordowania. Brała w tym udział mniejszość niemiecka i mamy na to dowody, również pisemne, nie tylko, że ktoś tam wie, ktoś tam mówił. 5 września w ratuszu W Bydgoszczy zamordowano 50 gimnazjalistów, właśnie obrońców Bydgoszczy. Na ulicach ginie około 40, czyli już 100. Pierwszego dnia, 5 września, ginie 100 Polaków. Ja oczywiście w moich badaniach i poszukiwaniach historycznych, badaniach naukowych, zajmowałem się przede wszystkim Polakami, bo Polakami się ich nie zajmował po wojnie. Państwo wiedzą, że na ogół się mówiło o obywatelach polskich. Zginęło tylu i tylu obywateli polskich. Właściwie nie wiadomo było. Polska była krajem wielonarodowym. Ilu właściwie Polaków? Nikt do tej pory, dopóki ja się tym nie zająłem bardzo metodycznie i gruntownie, nikt nie umiał powiedzieć, ilu właściwie Polaków zginęło w Bydgoszczy. Krążyły różne cyfry. 3, a nawet 30 tysięcy. Pomylono po prostu osoby poszkodowane w jakikolwiek sposób. Był taki rejestr, jest w naszym archiwum bydgoskim, rejestr poszkodowanych, ale w jakikolwiek. Ktoś tam zginął, pobity, okradziony przez Niemców, czy wysłany na roboty. Rejestr taki prowadzono. I to rozpowszechniono, że jest to 30 tysięcy Niemcy wymordowali nam tutaj mieszkańców. I te liczby później ulegały zaniżaniu, ale tak naprawdę w dyskusjach z historykami niemieckimi był problem, dlatego że oni od razu pytali, jeżeli tak dużo osób pomordowaliśmy wam, my Niemcy, to pokażcie te nazwiska, kto właściwie, bo tak można mówić sobie, a 5, a 50, a może nie wiadomo jeszcze ile. I wtedy dopiero był problem, dlatego że nikt do tej pory, żaden historyk, poza wyjątkowymi takimi spisami, przede wszystkim pochodzącymi z Okręgowej Komisji Badania Zbrodni Niemieckich, później nazwano to hitlerowskich po powstaniu NRD, nikt naprawdę się tym specjalnie nie zajmował. A można było to zrobić jeszcze w latach 60., bo przecież żyły rodziny, żyli ludzie, doskonale wiedzieli. Na przykład tych 50 gimnazjalistów, nikt nie wie, jak oni się nazywali. A można było to zrobić zaraz po wojnie, żaden problem. Nikomu do głowy nawet nie przyszło, że można to zrobić. Nie szanujemy się jako Polacy, nie odwiedzimy się, nie szanujemy życia, nie szanujemy naszych rodaków. To znajomość ofiar z nazwiska zaczęła się właściwie od niedawna. I ja ustaliłem jako pierwszy ogromną listę obejmującą, opublikowałem 1500, a mam w tej chwili 1600 nazwisk Polaków, z imienia i z nazwiska i z okolicznościami tam, gdzie się dało, aresztowania, gdzie zginął i tak dalej, i tak dalej. Nawet z ekshumacjami były olbrzymie kłopoty, kiedy w 1945 roku, a właściwie w niektórych zależy w jakim miejscu Bydgoszczy, w 1945 Tryszczyk, w 1947 Dolina Śmierci, kiedy rozpoczęto tę ekshumację, był wielki problem, ponieważ człowiek wykopany z ziemi po iluś tam paru latach, okupacja trwała 5,5 roku, wygląda naprawdę fatalnie. Tu jeden z moich przyjaciół, pan Sobecki, był wtedy kilkunastoletnim chłopcem, jego ojca, nauczyciela, zamordowano w Dolinie Śmierci, był z matką i widział te ekshumacje. Na takich płachtach wyciągano z tych kilka warstw ofiar i trzeba było to wyciągnąć. To były ofiary zeszkieletowane, one były nie do rozpoznania. Rozpoznawano je różnie, a to po zębach, a to miał jakiś przedmiot, albo buty, bo to się tak jeszcze nie zepsuło, a to miał medalik. No ale takie buty to mogło mieć 50, to nie jest żaden dowód. I to też były wielkie problemy z ustalaniem, gdzie kogo zamordowano i jak ta osoba się nazywa. Tam, gdzie były dokumenty, był biedny. To nie, żaden problem był. Natomiast Niemcy odbierali dokumenty. Początkowo te pierwsze egzekucje to nie, to tam nie patrzyli na to, ale później już w tych masowych, dużych egzekucjach odbierali dokumenty, niszczyli je, nawet osobiste przedmioty, żeby nie można było tych ofiar zidentyfikować. Tych problemów mógłbym tu dużo mówić na ten temat. Naprawdę jest bardzo dużo, więc troszeczkę usprawiedliwiam historyków, którzy zajmowali się tą tematyką, bo kłopoty są duże. Na ulicach Bydgoszczy trwa horror od pierwszych dni wkroczenia Wehrmachtu i Einsatzgruppen. Rewizje nocne, wyrzucają ludzi przed kamienicę, trzeba pokazywać dokumenty, kim się jest. Chodzą umundurowani ci oficerowie z Einsatzkommando, przeglądają, sprawdzają na listach, czy jest na liście, czy nie. Każdy mężczyzna w Bydgoszczy, nie wiem jak w innych miastach, ale w Bydgoszczy od 16 roku życia musiał mieć specjalne zaświadczenie policyjne, policajnisch geprüft, czyli sprawdzony policyjnie. Jeżeli gdzieś tam szedł, czy w pracy i zażądano takiego dokumentu, a nie miał, był natychmiast aresztowany, odstawiony do tych internierungslager, które były w koszarach najczęściej, w więzieniu również i w ratuszu naszym tutaj też przez jakiś czas. I tam badano, kim on jest, co mówił, wołano sąsiadów, Niemców, oni dawali świadectwo o tym człowieku. Wielu Polaków Bydgoszczy zginęło z powodu negatywnej opinii Volksdeutschów. Za byle co, znam taki przypadek, kiedy właściciel przy ulicy Grunwaldzkiej, właściciel domu i piekarni, nazywał się Krause, pobiegł na Gestapo, żeby zamordowało jego sąsiada. Heleniak się nazywał, robotnik. Gestapo go aresztowało, tam go porządnie pobili, ale właściwie po śledztwie okazało się, że nic do niego nie mają, nic takiego nie zrobił. Puścili go wolno i ten Niemiec, Krause, przybiegł z powrotem na Poniatowskiego, na Gestapo, że jeżeli oni tego nie zrobią, to on sam go zamorduje. No więc aresztowali tego człowieka i go zabili. Prywatne swoje sprawy w ten sposób również przy okazji załatwiali. Publiczne egzekucje, jak powiedziałem, to były specjalnie zarządzone, żeby zastraszyć mieszkańców Bydgoszczy. Dzień wcześniej, 8 września, aresztowani byli księża, prawie wszyscy księża. Nie miał kto odprawiać mszy świętej w Bydgoszczy, co zresztą Niemcom było na rękę. Niemcy w tym czasie wpadają na plebanie do zgromadzeń sióstr zakonnych, do męskich zgromadzeń. W kościołach nakazują mówić oczywiście po niemiecku, tam gdzie pozwalają, żeby msza święta była, ale rzadko w tym czasie pozwalają na to. Jakiś czas mieszkańcy w ogóle byli oderwani, zastraszeni, bali się nawet wchodzić do kościoła, ponieważ okrążano kościół i wychodzących też Niemcy, w Volksdeutsche, ci miejscowi pokazywali, tak jak na Szwederowie 10 września, pokazywali, kto pomagał wojsku polskiemu zwalczać dywersje, prowokacje. Od razu pod ścianę albo do rowu został taki ktoś zamordowany. W koszarach artyleryjskich przy ulicy Gdańskiej 147, który był zamieniony na taki karny właściwie obóz, tak się powinno mówić, karny obóz Einsatzgruppen, bo taką nazwę znalazłem w archiwum, w Bundesarchiv w Berlinie. Oni tak określają te obozy zgodnie z prawdą, a my mówimy jakiś internierungslager. No, internować kogoś, to można kogoś zaprosić na kawę. On nie może wyjść z budynku, ale może wypić kawę, możemy sobie porozmawiać. Tam takich warunków nie było, przeciwnie. Należy rzeczy nazywać po imieniu zgodnie z rzeczywistością. A polska historiografia powtarza niemieckie propagandowe, wojenne jakieś zwroty, one zupełnie nie pasują. To tak jak transport specjalny. I teraz się domyślaj, co to jest za transport specjalny, a my wiemy, że to był transport do gazu. Więc trzeba nazywać po prostu rzeczy po imieniu. Tych ludzi aresztowanych uformowano już wcześniej w grupę, tam w koszarach przy ulicy Gdańskiej, około 50 osób, w tym również księża. znani księża w Bydgoszczy i prowadzono ich na stary rynek, gdzie już się odbywały od godziny 12, była pierwsza egzekucja. A wcześniej jeszcze w gabinecie tu w ratuszu u generała Waltera Bremera była narada Gestapo czy ze Służby Bezpieczeństwa, żądali, żeby kazał rozstrzelać co najmniej kilkudziesięciu Polaków. On mówi, dobrze, zgodzę się, ale pod jednym warunkiem, że dostanę na piśmie taki raport, że strzelano do żołnierza niemieckiego albo do policjanta, wtedy taki rozkaz wydam. No, chciał się ubezpieczyć, oczywiście, to jest jasne. I wiemy o tej naradzie dzięki informacji oficera SS, który brał udział w tym i był zresztą tutaj jeden z promotorów tych zbrodni. Należał do Einsatzkommando numer 1 i był jego szefem. Nazywał się Helmut Bischoff. Wyjątkowa kanalia, wyszkolony w zbrodniach w obozach koncentracyjnych, które już w Rzeszy są od 1933 roku, więc mają się gdzie szkolić. Jak należy ludzi bić, jak należy ludzi deptać, żeby im żebra trzeszczały, łamały się, to robili tu w ratuszu, skakali po ludziach. Przewrócił się biedny człowiek, nazywał się Lipczyński, kupiec, na drugim piętrze w ratuszu. To skoczył w specjalnych butach na piersi, połamał mu żebra i charczącego, wylewająca się krew, wyrzucili z drugiego piętra przez okno. Tam zresztą była w ratuszu specjalna sala do mordowania, do bicia i do mordowania ludzi. Potem ich wyrzucano na dziedziniec i wywożono, zakopywano w różnych miejscach. Więc ta egzekucja i ci zakładnicy byli już przygotowani. To nie była jakaś spontaniczna, przypadkowa akcja. Nie. Przyprowadzono tych ludzi po godzinie 12, dlatego że jeden z księży zasłabł. Nazywał się Kazimierz Stepczyński, był proboszczem kościoła na Placu Piastowskim, Serca Jezusa. Zasłabł, podtrzymywał go jeden z duchownych, brat Ludwik Muzalewski. Wiemy o tym z różnych źródeł, to taka jest układanka jak puzzle, bardzo trudna i trzeba z tego ułożyć sobie jakiś obraz tego, co się działo. Na pierwsza egzekucja godzina 12, padł strzał nagle i już Niemcy byli gotowi do egzekucji. Przyprowadzili grupę z ratusza, między innymi księży Szarka i księdza Wiorka. Szczególnie tragiczną postacią jest ksiądz Wiorek, dlatego że dopiero co zrobił doktorat w Anglikum w Rzymie. Przyjechał do Krakowa, pompos Krakowa, księża misjonarzy, zgromadzenie księży misjonarzy, a tu miał kolegów w Bydgoszczy i przyjechał do nich po prostu tuż przed wojną. Wojna wybuchła, nie mógł wyjechać. Później musiał się zameldować. Poszedł z księdzem Szarkiem, zostali aresztowani, znaleźli się w ratuszu, doprowadzeni przed kościół i tam zostali rozstrzelani o godzinie 12. Ci, którzy, ta grupa właśnie, którą uformowano wcześniej, przyprowadzono na stary rynek, widziała jeszcze, jak twierdzą świadkowie, konwulsje, jeszcze byli niedobici, bo to też różnie strzelają. Zresztą człowiek nie umiera tak od razu. Kula trafi w ciało, wylewa się krew, ale człowiek traci przytomność, świadomość, słabość, ale jeszcze żyje. I to wcale nie tak krótko. Jeszcze jakiś czas się żyje. Z tą pierwszą egzekucją wiąże się prawdziwa opowieść, historia związana z ręką. Tę rękę widziała moja babcia, widziały ją setki bydgoszczan, bo później nie wolno tam było dochodzić, stał wartownik, nie dopuszczał przechodniów, ale na przykład dzieci przechodziły, nic nie mówił. I też rozmawiałem z wieloma ludźmi, też byli wtedy dzieci, 10, 15 lat, widzieli ten ślad, nawet podchodzili tam odważnie i próbowali palcem, śliną mazać, czy on jest nie namalowany przypadkiem. Niemcy ten ślad odebrali jako prowokację polską, jako jakąś chęć wzbudzenia jakiejś histerii, więc to na pewno celowa robota Polaków, żeby wywołać jakąś histerię religijną. I próbowali różnymi sposobami ten ślad usunąć. No ale niestety nie dało się. Próbowali to zamalować farbą olejną, pewnie dlatego on był tłusty, jak niektórzy opowiadają, był szary i tłusty, to od tej farby pewnie. Problem polegał na tym, że kiedy odbito tynk, to ten ślad był nadal na cegle, na cegłach. Jeden ze świadków miał 15 lat wtedy, pan Schmelter, był u mnie w archiwum i opowiadał mi o tym właśnie, co widział i mówi, wie pan co, dopiero po latach do mnie dotarło, że to wyglądało tak, jakby ta ręka była rentgenem i prześwietliła ten mur, bo cały mur był prześwietlony tą ręką. Możemy w to wierzyć albo nie wierzyć, ale są fakty, które trzeba przyjąć. Ten fakt potwierdza jeszcze bardzo wiarygodny świadek. To był farmaceuta z apteki przy Starym Rynku, któremu władze, gestapo, nakazały ten ślad usunąć. I on to poświadcza zaraz po wojnie. Używał różnych chemikaliów. On tam wymienia, jakie, już nie mam czasu na to. I niestety nic z tego nie wyszło. Ślad pozostał i koniec. I dopiero wtedy nastąpiła decyzja Campego, oczywiście propagandowo to było zupełnie inaczej, że on chce rozbudowywać tutaj, bo to za mały ten ratusz i trzeba tu wyburzyć całą ścianę muzeum miejskie, bo na murze muzeum była ta ręka, nie na kościele, na murze, przy kościele, blisko kościoła, ale na murze muzeum miejskiego. I te informacje potwierdza również kustosz tego muzeum miejskiego, późniejszy powojenny dyrektor Muzeum Okręgowego w Bydgoszczy, pan Kazimierz Borucki, że to był fakt, on to też widział wielu księża. Księża z parafii Świętej Trójcy od początku przypisywali ten ślad, bo my nie wiemy właściwie, od czyjej ręki pochodzi ten ślad, ale księża z parafii Świętej Trójcy przypisywali ten ślad właśnie księdzu Wiórkowi. Dlaczego? Nie wiemy. Ale no, mamy tylko takie informacje, innymi nie dysponujemy. Wielu ludzi, proboszcz Świętej Trójcy, ksiądz Gołębiecki chyba, jeśli dobrze. Skoniecznie. Też widział ten ślad, był wtedy chłopcem. Niemcy tu przyjeżdżali nawet z Gdańska, żeby ten ślad obejrzeć. Znając Niemców, przypuszczam, że robili fotografie, one szły do Gdańska, do Berlina na pewno, bo to była rzecz ważna. To było ryzyko wybuchu jakiejś histerii na tle religijnym w Bydgoszczy. Dlatego trzeba było zburzyć to miejsce, żeby ludzie zapomnieli. Nie będzie muzeum, nie będzie kościoła. Proboszcz tego kościoła na Starym Rynku był Niemcem, bo to był kościół katolików niemieckich. Protestował, czytałem jego list, Deutsche Rundschau, do Campego pisze, dlaczego pan chce niszczyć kościół? Przecież to nie o kościół chodzi, nie ma powodu, żeby kościół niszczyć. Miał na myśli, że chodzi o muzeum o miejskie, gdzie jest ten ślad. Dlaczego kościół chce niszczyć? Całą linię, całą ścianę, tam były za kościołem jeszcze trzy kamienice do ulicy Niedźwiedziej. Wszystko kazał wyburzyć. Plany tam jakieś miał, widziałem te plany, one są u nas w archiwum, ale to jakie plany, jakieś szkice, takie rozbudowy, nigdy ich nie zrealizowano, nie mieli nawet ochoty tego robić. Zresztą w 1941 roku Campe musiał opuścić Bydgoszcz, przeniesiony do Gdańska za kradzieże, bo to był złodziej, jakich było mało. No, długo by o tym mówić. Ja piszę o tym w książce Zelbsiuc w Bydgoszczy, w powiecie bydgoskim. Tam można o tym przeczytać. Zakładnicy stali w kilku szeregach. Trochę relacji mamy od księdza Schneidera, który przeżył. On też tam stał w pierwszym szeregu. Tutaj na zdjęciu to nie jest to zdjęcie. Zaraz Państwu. Nie mogę sobie go radzić, że nie ma Proszę Państwa, w pierwszym szeregu, jak widać, są księża. To też nie jest przypadek. To też nie jest przypadek. Lżono tych księży, bito, kopano specjalnie, publicznie. Zabić księdza to jest coś więcej niż zabić człowieka. Nie wiem, czy się dobrze rozumiemy. Ksiądz kardynał Wyszyński powiedział kiedyś, że ksiądz jest znakiem Chrystusa. Zabić księdza to jest zabić Chrystusa, to nie tylko człowieka. Ksiądz w czynnościach sakramentalnych jest Chrystusem, de facto. I my wierni księża o tym dobrze wiemy. Niemcy też dobrze wiedzieli, co robią, że tak traktowano haniebnie tych księży. Zastraszyć kompletnie Polaków, zastraszyć miasto. Bydgoszcz miała być przykładem, jak należy się rozprawić z Polactwem, z Polakami, raz na zawsze. Dlatego, że Holokaust był przewidziany dla nas, Polaków pierwotnie, nie dla Żydów. To Polacy najpierw przez inteligencję akcją mieli mieć uciętą głowę, czyli inteligencja miała zginąć, ale inteligencja to było szerokie pojęcie. To był każdy człowiek, który był mądry, inteligentny, aktywny społecznie. To był inteligencja, to była inteligencja, nie tylko wykształcenie. Nie chodziło tylko o wykształcenie. Takich ludzi należało likwidować. I tak właśnie selekcja. I tak właśnie postępowano. W pierwszym szeregu stoi od lewej strony ksiądz Jan Wagner, proboszcz parafii pod wezwaniem świętego Wincentego a Paulo, bazylika. Obok niego właśnie ksiądz Lepczyński, drugi. Trzeci ksiądz nie wiem. Jest w trakcie identyfikacji. Bardzo trudno jest, po tylu latach jest bardzo trudno zidentyfikować. Nikt nie wie, kto to jest, nie potrafi rozpoznać. Następny jest ksiądz Jan Schneider. Obok niego jest ksiądz Jan Jakubowski. Do tej pory ja to ustawiłem, się pochwalę, dlatego że do tej pory nie widziano, że ta postać, że to jest właśnie ksiądz Jan Jakubowski. I dalej jest ksiądz proboszcz bydgoskiej Fary, obecnie kościoła biskupiego, katedry, Józef Schulz. Każda z tych postaci oczywiście ma historię tragiczną. Przeżył jedynie ksiądz Schneider. Wagner zginął jesienią 1939 roku i są wątpliwości, gdzie. Ksiądz Lepczyński to samo, maltretowany, bity, zmuszany, nie wolno mu było jeść, pić wody, znęcano się nad nim w tych koszarach tam w tym obozie, kazano mu kał wynosić rękoma i nie wolno mu było umyć tych rąk. No długo można by, w moich książkach są te świadectwa, do kogo to bardzo interesuje, to polecam. Dalej ksiądz Schneider mówiłem, ksiądz Jan Jakubowski, tragiczna postać, na podobieństwo Chrystusa, stał oskarżany przez Polaków, którzy ratowali swoje życie. I jeden z prowadzących tam w tą egzekucję pyta tych Polaków, co możecie powiedzieć o tych księżach tutaj. No to o księdzu Jakubowskim, że on był hetzer. Na czym polegało to, że był hetzer? Po prostu opiekował się młodzieżą, był działaczem akcji katolickiej, ogródek jordanowski miał zamiar tutaj organizować dla dzieci biednych. No i to oczywiście był niebezpieczny. To już był hetzer. No i kiedy się zbliżały wojska niemieckie, wybuchła wojna, być może do kogoś coś powiedział. No to oczywiście hetzer. Ksiądz Schulz. Piękna postać, wybitny działacz, znany, lubiany, szanowany proboszcz tej naszej fary. 18 września został wysłany z grupą 61 Polaków, obrońców ojczyzny, traktowanych jako bandytów już, mimo że mieli prawa jeńców, działali legalnie. Ksiądz Schulz był no, jedną z ważniejszych postaci tutaj w tymczasowym zarządzie miasta, zanim Niemcy wkroczyli, i w Straży Obywatelskiej, legalnej organizacji, która zgodnie z prawem polskim i międzynarodowym miała prawo bronić ojczyzny i mieli prawo jeńca wojennego. Niemcy nie uznali tego w ogóle. Początkowo mówili, że tak, 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 kiedy złożyli tylko broń, natychmiast wszystkich jako bandytów obwozili z takimi kartami z tektury z napisem jestem polskim bandytą i po ulicach, a miejscowi Niemcy jak przechodzili klaskami wspaniale. Ksiądz Schulz wywieziony razem z tą grupą do Dachau. I o księdzu Schulzu wiedzieliśmy, że później znalazł się w Buchenwaldzie i zginął 31 marca 1940 roku. Prawdopodobnie śmiercią głodową, ale tutaj informacji nie ma. Ja byłem w kontakcie z archiwum niemieckim, chciałem dojść do tego. Tutaj nie udało się, nie ma takich informacji. Natomiast dokonałem innego odkrycia. Co się dalej działo z tą grupą 61 z Bydgoszczy i z okolicznych powiatów, których wysłano do Dachau. Otóż po kilku dniach zaledwie, prawdopodobnie razem z księdzem, tylko jego osobno, przewieziono ich do obozu koncentracyjnego w Buchenwaldzie. I tam komendant Buchenwaldu kazał dla nich, dla bandytów z Bydgoszczy, przygotować specjalną klatkę głodową, wykonaną z desek i z drutu kolczastego. Stała przy placu Apelowym. Jak kiedyś Państwo będziecie tam w muzeum, to proszę, tam jest, bo tam jest to miejsce jest oznaczone. Jest w przewodniku, też wspomniane o tym. I ci ludzie umierali na stojąco właściwie, bo tam nie było jak się położyć, dlatego że do tej klatki wepchnęli tych 61, ale jeszcze dołożyli 48 z południowej i ze wschodniej Polski, też obrońców Polski, patriotów, bardzo niebezpieczni bandyci. Trzeba było ich zlikwidować. I pokazowo, z niezwykłym sadyzmem, bo właściwie jaki jest powód, że ktoś takie rzeczy robi? Mogli ich rozstrzelać. I innych rozstrzeliwali. Ale tych wsadzili do klatki, dawali im na 109 osób 4 bochenki chleba na dobę. Podobno, to nie jest potwierdzone, podobno dzielili między siebie równo ten chleb, jak mogli w takich warunkach. I od czasu do czasu dawano im zupę, taką, ale taką wodę, zupę, żeby się za szybko nie odwodnili. Umierali w takich warunkach niektórzy po kilka miesięcy, do końca 1939 roku, a niektórzy nawet nie wiadomo jakim cudem przeżyli do roku 40 i początek 40 i zmarli. Wspomniałem o śladzie, wspomniałem o tej grupie, właściwie chyba już wyczerpałem czas, muszę kończyć. Bardzo Państwu dziękuję za możliwość spotkania z Państwem, z duchowieństwem Bydgoszczy i o dobrze, że o tym mówimy. Musimy o tym mówić, dlatego że Państwo wiecie dobrze, wiele jest przykładów, jak próbuje się manipulować i zmieniać historię i robić z kata ofiarę, Dlatego właśnie i te uroczystości o takiej randze, i książki, podręczniki, więcej historii w szkołach, to jest potrzebne i chyba tutaj zgodzimy się co do tego. Tam jest jeszcze z tyłu wystawa, to ksiądz Mateusz o tym wspomni, bo ona się wiąże z tym, o czym mówiłem. Dziękuję bardzo.